Cześć. Chwilę mnie tu nie było, jednak wracam do Was z dość łakomym kąskiem, a mianowicie recenzją powieści przez wielu nazywanej pozycją kultową. I choć moim zdaniem takie określenie jest tutaj sporo na wyrost, to nie da się ukryć, że Metro 2033 autorstwa Dmitrija Głuchowskiego w pewnych kręgach zyskało sobie sporą renomę na całym świecie. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na tematykę, o której za moment. Po drugie, popularność pierwszego Metra sprawiła, iż autor zdecydował się na przestrzeni lat napisać kolejne dwie części, które wraz z omawianym dziś 2033 tworzą ponad spójną trylogię. Po trzecie, czytając tę książkę ma się niemal namacalne uczucie uczestniczenia w grze wideo. I rzecz jasna, tytuł ten doczekał się również przeniesienia na tę platformę, co oczywiście wiąże się z jeszcze większym rozgłosem. Pytanie brzmi jednak, czy rzeczywiście jest to lektura warta wszystkich tych zachwytów, jakie można na jej temat znaleźć w internecie? Odpowiedzi postaram się udzielić w dzisiejszym, 11. już odcinku podcastu Po Pijaku, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam. Choć większość słuchających tego materiału z pewnością wie, skąd taki, a nie inny tytuł oraz czego dotyczy powieść, głupio byłoby jednak nie zarysować fabuły, a ta prezentuje się następująco. Otóż bez żadnych zbędnych wyjaśnień, już od pierwszej strony przenosimy się do roku 2033, a konkretnie do moskiewskiego metra, bo właśnie tam od ponad dwóch dekad wraz z kilkudziesięcioma tysiącami innych osób mieszka Artem. Tu tylko szybko zaznaczę, że nawet Google nie potrafi mi wyjaśnić, czy imię zapisane jako Artem czyta się właśnie jako Artem, czy też Artiom. Dlatego będę używał takiej formy, jaka widnieje w książce. Tak więc Artem to rzecz jasna główny bohater powieści i to z jego perspektywy poznawać będziemy całą historię. Pytanie tylko, dlaczego wszyscy ci ludzie od tak wielu lat zamieszkują podziemia? Odpowiedź brzmi banalnie. Ponieważ nie mogą wyjść na powierzchnię. No dobra. Koniec śmieszkowania. Choć większość mieszkańców metra rzeczywiście nie może udać się na zewnątrz, a wszystko to ze względu na wojnę atomową, która przeszło 20 wiosen wcześniej, przetoczyła się przez naszą planetę. Nielicznym, zważywszy na normalną liczebność mieszkańców Moskwy, udało się w ostatniej chwili uchronić przed śmiertelnym promieniowaniem, uciekając pod ziemię do rozbudowanej sieci metra rosyjskiej stolicy. Zamknięto hermetycznie włazy, aktywowano filtry przeciwradiacyjne i oczyszczające wodę i zaczęto nowe życie. Na przestrzeni lat kolejne stacje zmieniono w osobne miasta, czy nawet państwa, rządzące się własnymi prawami i wierzeniami. Wspólne dla wszystkich są m.in. pożywienie, ponieważ w takich warunkach mieszkańcom metra udaje się wyhodować jedynie niepotrzebujące światła grzyby, mech, świnie oraz kury. Wspólną jest także waluta, a tę stanowią naboje do karabinów. Rzecz jasna, poza oczywistymi utrudnieniami, takimi jak zdobywanie żywności czy miejsce do spania, mieszkańcom metra dokuczają ciągły niepokój o jutro, walka między sobą ze względów choćby ideologicznych, ponieważ w podziemiu znajdują się zarówno frakcje faszystów, komunistów, satanistów, jak i wielu innych. Jak i tajemnicze ataki z zewnątrz. A, no właśnie. Są wśród ocalałych jednostki, które co jakiś czas wychodzą na powierzchnię celem zdobycia kolejnych fantów. Osoby te, zwane stalkerami, poważane są w każdym punkcie metra, ponieważ to one, odziane w grube skafandry i maski, ryzykują życiem dla dobra ogółu. I już w tym momencie zdradzę, że cała ta wojna atomowa to nie ściema i nie jest tak, że w kilka lat po wojnie promieniowanie zniknęło i na dobrą sprawę wszyscy ci ludzie siedzą pod ziemią bez powodu. Nie będzie to stanowiło wielkiego twistu na końcu, kiedy okaże się, że na Ziemi wcale nie jest niebezpiecznie. Otóż wierzcie mi, że jest, a późniejsze opisy tego, jak wygląda i co zamieszkuje książkową Moskwę, są chyba najlepszymi w całej powieści. Okej, wracamy do Artema, bo jak wspomniałem, to główny bohater, który jedynie jak przez mgłę pamięta zabitą w metrze matkę. W trakcie ataku zmutowanych szczurów na jedną ze stacji, rodzicielka Artema zginęła. Jednak w ostatniej chwili oddała dziecko obcemu człowiekowi, by ten zaopiekował się jej synem. I tak nasz wychowany przez wujka suchego bohater dożywa lat dwudziestu kilku, a wówczas w jego życie wkraczamy nie tylko my, czytelnicy, lecz również tajemniczy Hunter, stalker, który prosi młodzieńca o pomoc. Mianowicie, jeśli jemu, Hunterowi, nie uda się przez najbliższą dobę wrócić z niebezpiecznej misji, pragnie, by młodzieniec przedostał się na drugi koniec metra i przekazał niejakiemu młynarzowi pewną wiadomość. Rzecz jasna, myśliwy nie wróci o umówionej porze, co z kolei zapoczątkuje pełną niebezpieczeństw przygodę naszego bohatera. No dobrze. Tak mniej więcej prezentuje się zalążek fabuły, której dalej zdradzać nie zamierzam. Pora więc wrócić do postawionego wcześniej pytania, a mianowicie, czy Metro 2033 to książka zasługująca na legendę, jaką przez lata obrosła? Na dobrą sprawę odpowiedzieć można i tak, i nie. Z jednej strony, debiut Głuchowskiego posiada wszystkie cechy prawdziwego hitu wydawniczego XXI wieku. Akcja, nie licząc samego początku, pędzi jak szalona. Klimat mrocznych, moskiewskich podziemi oddany został naprawdę przekonująco i nawet odrobina chałupniczej filozofii można tu znaleźć. Generalnie jest to powieść, którą dobrze i szybko się czyta, bo nie wymaga ona żadnego wysiłku umysłowego. Jest to rozrywka w najczystszej postaci i za to autorowi w pewnym sensie chwała. Na plus, również i to pragnę podkreślić grubą, a nawet podwójną kreską, zakończenie. Moim zdaniem zaskakujące i z całą pewnością ciekawsze niż wszystkie moje domysły w trakcie lektury. I wszystko byłoby super, i dla wielu będzie super, gdyby nie fakt, iż gołym okiem widać, że jest to dzieło nieopierzonego jeszcze pisarza. Zaznaczę, że Głuchowski zaczął pisać Metro jeszcze jako nastolatek. Choć finał jest zaskakujący, to droga do niego prowadząca jest oczywista i prosta jak drut. Ślady filozofowania są na poziomie, nazwijmy to gimnazjalnym, oczywiście nikogo nie obrażając. Każdy poza finałowym ruch da się przewidzieć, tak samo jak i zachowania kolejnych napotkanych przez Artema postaci. Oczywiście trzeba też sobie jasno powiedzieć, że kiedy sięgamy po książkę zatytułowaną Metro 2033 z gościem w masce przeciwgazowej na okładce, to nie spodziewamy się raczej wyszukanego dzieła literackiego, a oczekujemy niezobowiązującej rozrywki. I to właśnie dostajemy. Ta powieść ma swoje zalety i autentycznie dobrze się ją czyta, choć nie wyobrażam sobie, by ktoś mógł powiedzieć: Metro to jedna z najlepszych książek, jakie czytałem. No po prostu nie. Chociaż, żeby była jasność, wpływ będzie miał na to również wiek odbiorcy, bo choć nie chcę z siebie robić dziada, to powiedzmy, że czytelnik w przedziale wiekowym 15-25 lat prawdopodobnie doceni tę powieść bardziej niż 37-letni pryk taki jak ja. Podsumowując, debiutancka powieść Dmitrija Głuchowskiego to wciągająca, czysta rozrywka z ciekawie zarysowanym światem i generalnie książka, którą da się lubić. Kto wie, może ja sięgnę kiedyś po drugą część. Z drugiej strony, nie ma tu nic odkrywczego czy zmuszającego do refleksji, a i gołym okiem widać, że dzieło to powstało spod ręki młodziutkiego jeszcze autora. Lektura czasem straconym nie będzie, choć jak na mój gust późniejsze Future tego samego autora to powieść znacznie wyższych lotów. Co zaś się tyczy samego Metra, to ode mnie 7. Może nawet z małym haczykiem. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Po Pijaku. Cześć!